Halo, zapraszamy do podcastu o znanych osobowościach, silnych kobietach, które na różne sposoby związane były z przed- i powojennym Wrocławiem. Stąd Bogna Pieter przedstawi nam postać Edyty Stein, urodzonej w rodzinie żydowskiej, która odeszła od wiary przodków, przyjmując wiarę katolicką. W podcaście poznamy jej ciekawe życie, dokonania oraz tragiczną śmierć. Zachęcamy do wysłuchania podcastu.
W świecie zdominowanym przez mężczyzn potrafiły dążyć do spełnienia swoich marzeń, pragnień i planów. Dążyły do edukacji, sprzeciwiały się utartym schematom, podnosiły głos sprzeciwu. Mowa o kobietach, związanych z przed- i powojennym Wrocławiem, które postaram się przybliżyć w tej i dwóch kolejnych krótkich opowieściach. Wybrane przeze mnie wrocławianki ze stolicą Dolnego Śląska związane były na różne sposoby. Tu się urodziły, tu uczyły, tu pracowały. Stąd wyruszały w świat. Tu też niejednokrotnie pozostały po nich ślady, które znaleźć możemy do dziś. Friederike Kempner, poetka, działaczka społeczna walcząca o prawa człowieka, Klara Immerwahr-Haber, chemiczka, w 1900 roku pierwsza w historii Wrocławskiego Uniwersytetu kobieta z tytułem doktora, która sprzeciwiła się wykorzystywaniu nauki w celach bojowych, Ilse Beckmann, córka wrocławskiego producenta samochodów Paula Beckmana i jedna z pierwszych w Niemczech kierowczyń rajdowych, co zaledwie kilka z wielu godnych uwagi nazwisk. Ta postać, przy której zatrzymam się tym razem na dłużej, to Wrocława nam dobrze znana Edyta Stein. Urodziła się w 1891 roku w żydowskie święto Jom Kippur, Dzień Pojednania, jako najmłodsze dziecko Steinów. O sobie wspominała. Byłam bardzo mała i delikatna i zawsze blada, mimo że o mnie tak szczególnie dbano. Włosy blond, później mi ściemniały, nosiłam rozpuszczone i jedynie przewiązane wstążką. Dlatego wyglądałam na młodszą niż byłam w istocie. Kiedy jednak zaczęłam mówić, każdy się zdumiewał, co ze mnie za mała, wścibska osóbka. W pierwszych latach życia byłam jak żywe srebro. Ciągle w ruchu, kipiąca nadmiarem zabawnych pomysłów, zuchwała i wścibska, nieokiełznanie przy tym uparta, gdy coś przeciwiało się mojej woli. Tę upartość, tę cechę charakteru Edyta z pewnością otrzymała w darze po matce. Augusta Stein, kobieta niezłomna, po nagłej śmierci męża przejęła skład drewna. Rodzinną firmę, borykającą się dotychczas z problemami finansowymi. W obliczu rodzinnej tragedii Augusta nie załamała się, tylko stanęła na wysokości zadania i mimo rad krewnych zdecydowała się na to, by dalej kontynuować działalność tego przedsiębiorstwa. We wspomnieniach Edyty czytamy. Powzięła już decyzję, przebije się przez życie sama i od nikogo nie przyjmie zapomogi. W ciągu kilku lat wytężonej pracy w tej zdominowanej przez mężczyzn profesji Augusta nie tylko spłaciła długi, ale mogła sobie pozwolić na zakup okazałej kamienicy przy dzisiejszej ulicy Nowowiejskiej 38. Wiecie, kto jest tutaj w branży najlepszym kupcem? Usłyszała kiedyś w tramwaju Edyta. Pani Stein. Augusty rodzinne nazwisko. Courant tak bardzo przypomina francuskie courage. Odwaga, dzielność. Charakter Edyty Stein, jak uznamy, z pewnością kształtowany był przez tę niezłomną kobietę. No a sama Edyta była pilną uczennicą, wyróżniającą się na tle klasy, dlatego wszystkich też zdziwiła jej decyzja o porzuceniu szkoły w wieku 14 lat. Właściwym powodem był zdrowy rozsądek, który mi mówił, że dość długo już siedziałam w ławie szkolnej i potrzeba mi czegoś nowego. Po kilku miesiącach, mimo dosyć dużych zaległości, Edyta powraca do szkoły i podchodzi do matury. Zdaje oczywiście z najlepszymi wynikami. Edyta zostaje jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziedzina, na której się skupia, to pedagogika, filozofia, historia i germanistyka. Dalej podejmuje studia doktoranckie, już w Getyndze, u Edmunda Husserla, którego została później prywatną asystentką. Działa w organizacjach studenckich na rzecz reformy edukacji oraz prawa wyborczego kobiet. Edyta była postacią poszukującą. W młodości świadomie odeszła od wiary przodków. W pewnym momencie została ateistką. Po kilku latach, po przeczytaniu biografii świętej Teresy z Avila, zdecydowała się na przejście na katolicyzm. Matce, religijnej Żydówce, niełatwo było pogodzić się z decyzjami córki. W latach 30. XX wieku, gdy w Niemczech do władzy doszli naziści, Edyta liczyła na autorytet głowy kościoła. U ówczesnego papieża Piusa XI starała się o napisanie encykliki, która by potępiała antysemityzm. Pierwotnie pragnęła udać się do niego na audiencję, ostatecznie jednak napisała do niego list. Później wspominała. Wiem, że mój list doręczono Ojcu Świętemu zapieczętowany. Otrzymałam wkrótce potem błogosławieństwo dla siebie i moich bliskich. Nic więcej. Niedługo potem, w 1933 roku, Watykan podpisał z Niemcami konkordat, umowę o nieingerencji państwa w kwestie religijne. Watykan liczył tym samym na ochronę kościoła w Niemczech, swoim działaniem jednak nie wykorzystał możliwości, jakie stawiał przed nim jego autorytet. Porozumienie to krytykowane jest dziś jako swego rodzaju legitymizacja władzy nazistów. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku na podstawie przepisów o zakazie pracy w instytucjach publicznych osób pochodzenia żydowskiego Edyta Stein została zwolniona z Instytutu Pedagogiki Naukowej w Münster, gdzie rok wcześniej objęła docenturę. Od dawna myślała o wstąpieniu do klasztoru, jednak przyjaciele podpowiadali jej, że jest bardziej potrzebna w świecie. Lecz w obliczu utraty pracy nie widziała ku temu już większych przeszkód. Wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii, gdzie przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. W klasztorze kontynuowała pracę naukową. Tu powstały jej najważniejsze prace. Z biegiem czasu życie w Niemczech było dla Żydów coraz bardziej niebezpieczne. Pomimo przeniesienia z klasztoru w Niemczech do Holandii, jako osobie pochodzenia żydowskiego, Edycie nie udało się uniknąć śmierci w Auschwitz. Zginęła w 1942 roku, najprawdopodobniej 9 sierpnia. Edyta Stein pozostawiła po sobie bogatą spuściznę naukową w dziedzinach teologii i filozofii. Ciekawym portretem rodziny Steinów, jak i Wrocławia pierwszej połowy XX wieku, jest książka autobiograficzna Dzieje pewnej rodziny żydowskiej. Pamięć o Edycie nie przepadła. Uznana została za błogosławioną w 1987 roku, świętą w 1998. Rok później natomiast stała się patronką Europy. Jest też patronką miasta Lublińca na Górnym Śląsku, skąd pod koniec XIX wieku rodzina Steinów przeprowadziła się do Wrocławia w poszukiwaniu lepszego jutra. We Wrocławiu znajdziemy wiele miejsc związanych z Edytą i jej rodziną lub przypominających o nich. Wspomnę kilka z nich. Ekumeniczny witraż w kościele świętego Krzysztofa, przedstawiający czterech męczenników XX wieku. Podobizna Edyty Stein znajduje się tuż obok Dietricha Bonheffera. Kościół świętego Michała, nieopodal domu rodzinnego Edyty. Jest tam kaplica z ołtarzem, w którym znajduje się kapsuła z prochami z Auschwitz. Ulica Nowowiejska 38, gdzie znajduje się dom Edyty Stein i kamień pamięci w ulicznym bruku. Wrocławski dom Edyty Stein pielęgnuje pamięć o patronce na różne sposoby. Poprzez wydarzenia kulturalne, oprowadzania, projekty popularyzujące twórczość świętej. Tak jak na przykład warsztaty ilustracji artystycznej w 2014 roku, którego efektem była publikacja z cytatami Edyty, uzupełniana wykonanymi przez uczestników ilustracjami i cytatami wrocławskich filozof. Na zakończenie tej opowieści jeden z nich. Kto ma swoje miejsce w świecie, ten także w świecie znajdzie swoją drogę. Źródła, z których korzystałam i które polecam. Wrocław Edyty Stein, przewodnik ilustrowany. Danuta Mrozowska, Halina Okulska, Wrocław 2006. Ciocia Edyta, żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej. Susanne Batzdorf, Poznań 2011. Wrocławianki, książka historyczno-artystyczna. Ewa Pluta, Wrocław 2022. Edyta Stein, ilustracje. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Rudzkiej. Wrocław 2015.
Mamy nadzieję, że podobał się Państwu ten podcast i udacie się po nim do Wrocławia na sentymentalną podróż śladami Edyty Stein, odkrywając jej ogromny dorobek duchowy, jak i materialny, który pozostawiła jako kobieta oraz święta. Zachęcamy również do słuchania naszych kolejnych podcastów, które sfinansowane zostały ze środków Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Podcasty wyrażają jedynie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Freundliche Grüße i do usłyszenia.